Gruba polityka na rajskiej wyspie.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Tomasz, Aleksander, Paweł, Piotr, Luka, Joanna, Łukasz i Michał, także Krzysztof, który wjechał grubiej, oraz Andrzej, Jacek i Zosia, którzy do mnie wrócili, a także Przemysław, Krzysztof Brokere, Radek z Czartowa, Marcin Piechowiak, Dorota, Pan Dominik, Kot Adolf z Mikołowa, Adaś pozdrawia babusia, Kat, Bosak to kremlowski podnóżek, Magda i młoda komunistka, którzy postawili mi kawę, oraz Kurynio, Bartosz Madej, Astrokot, muzyka dla kotów i astronautów, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański, buycoffee.to/Miłosz Szymański i zarobierzą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę. W kwestii mojej książki, moi drodzy, po pierwsze chciałbym najserdeczniej pozdrowić Mosinę, w której właśnie wróciłem, której grono było kameralne, ale okazuje się, zrobiliśmy rekord frekwencji na spotkaniu autorskim w Mosinie, także kto był, ten wie, pozdro 600. Teraz, moi drodzy, co nas czeka dalej, jeżeli chodzi o mołdawskie stand-upy? 15 lutego o 18 Świdnica, Biblioteka ulica Franciszkańska 18, 21 lutego 18 Warszawa 2 Jelonki ulica Rozłogi 18, uwaga, miejscówki się skończyły. Więc jest drugie spotkanie w Warszawie 21 lutego o 20, także dwa cięgiem, jeden po drugim, w dwóch Jelonkach będą. Wejściówki dostępne za darmo na stronie Bemowskiego Centrum Kultury. Następnego dnia 22 lutego o 18 Żyrardów, Biblioteka ulica Mostowa 1, 28 lutego o 14, Górowo i Ławeckie, Centrum Barka, ulica Wyszyńskiego 13, 28 lutego, ale o 16, Bartoszyce, Biblioteka ulica Bema 23, 29 lutego 17, Gołdap, Biblioteka ulica Partyzantów 31. To są spotkania zaplanowane na luty, marcowe będę ogłaszać bliżej marca. To jest pierwsza część ogłoszeń parafialnych. Druga część ogłoszeń parafialnych, moi drodzy. Mam straszną tremę, muszę przyznać, ponieważ odcinek, którego zaraz wysłuchacie, powstawał przez prawie tydzień. Więc mam nadzieję, że widać, że włożyłem w niego tydzień właściwie pracy, no bo ja liczę pracę nie tygodniach roboczych, tylko tygodniach kalendarzowych, bo nie obchodzę weekendów. Więc robiłem to 6 dni, może w ten sposób. Mam nadzieję, że to czuć. Docelowo chciałbym, żeby moje odcinki zmierzały do tego poziomu gęstości i ilości danych i researchu i szukania i wynajdywania ciekawostek i tak dalej. Taki mam plan. Oczywiście zobaczymy, czy mi się uda, no bo siłą rzeczy spędzając 6 dni roboczych nad jednym odcinkiem jest mało miejsca, żeby robić 2 w tygodniu. Ja wiem, że poprzedni był w czwartek, a teraz tym dostajecie w poniedziałek, ale się nie przyzwyczajajcie, bo tak jak mówiłem, luty będzie miesiącem kalibracji, kiedy będę sprawdzał, ile czasu potrzebuję, żeby zrobić odcinek, z którego ja będę zadowolony, nie będę czuł żenady w końcu. I jak minie luty, to mniej więcej będę wiedział, ile jestem w stanie robić. Czy raczej jeden, czy raczej dwa, czy może mniej, to się okaże. W każdym razie no dużo, dużo potu, łez i krwi włożyłem w odcinek o Tuwalu, a o Tuwalu jest naprawdę mało materiałów, dużo, dużo trzeba grzebać, bo tak, to jest odcinek o Tuwalu, znowu. W każdym razie oddaję go wam do słuchania, w tę stronę będę zmierzać. Mam nadzieję, że warte to było tego i że zamiast robić taki odcinek jeden, lepiej było zrobić ten jeden niż na przykład dwa odcinki za rubieżą w takim stylu, w jakim nagrywałem w ostatnich miesiącach, plus ze trzy ulało mi się. To jest kolejna rzecz. I jeszcze jedna rzecz jest taka, moi drodzy, na Instagramie, prawie codziennie, tak mi przyjdzie inwencja, wrzucam myśli nieuczesane, czyli rolki, które są taką skondensowaną wersją Udało mi się. I jak ktoś teraz powie, a czemu na Instagramie, nie mam Instagrama, no bo na Instagramie się to robi najwygodniej. Facebook, jeżeli chodzi o media społecznościowe, jest absolutną tragedią. Pamiętacie tę scenę z Dnia Świra, jak Adaś Miałczyński otwiera skrzynkę i mu się wysypują ulotki. Dokładnie tak wygląda mój wall na Facebooku, więc ja na Facebooka już praktycznie nie wchodzę, bo nie ma po co. Na Twitterze, wrzucanie rolek na Twitterze jest upierdliwe i tego nie robię. TikToka nie mam, nigdy mieć nie będę, bo nie chcę instalować sobie oprogramowania szpiegowskiego zmontowanego przez chińską partię komunistyczną, a jak ktoś twierdzi, że przesadzam, że to jest szpiegowskie oprogramowanie chińskie, to jakby think again. Sprawdźcie podstawowe rzeczy, kto kontroluje TikToka. No, więc TikToka mieć nie będę, na Instagrama to nie ma sensu, na Twittera to nie ma sensu, na Instagrama się to mega wygodnie robi. Ja te rolki, w sensie te relacje, wrzucam w zapisane relacje, która to zapisana relacja nazywa się Przemyślenia nieuczesane, czy tam nieuczesane przemyślenia. Ja tam będę trzymać relacje z ostatnich tygodni, to nie będzie ich tam nigdy 500 czy 300, ale myślę, że z ostatnich tygodnia mniej więcej tam zawsze będą, więc jak przeoczycie, to się nie martwcie. Możecie sobie je hurtem obejrzeć później, z kilku dni od razu w zapisanych relacjach, tam was odsyłam. Więc chwilowo postawiłem na system, w którym robię mało odcinków podcastowych, ale za to chcę, żeby były naprawdę gęste. A te wszystkie takie luźne przemyślenia nieuczesane dostaniecie na Instagramie. Jak ktoś nie ma Instagrama, no sorry, no nie ogarnę wszystkich social mediów, bo nie mam na to fizycznie czasu. Dobrze, to tyle w kwestii ogłoszeń duszpasterskich, moi drodzy. A, jeszcze jedna rzecz. Zespoileruję wam, jak ten odcinek, tak gdzieś w połowie tego odcinka mówię coś, czego nie wiedziałem, jak nagrywałem. Teraz odpowiem, dalej nie wiem. Więc jeśli dojdziecie do momentu odcinka, w którym mówię, że to się dopiero wyjaśni, spoiler, to się jeszcze nie wyjaśniło. I tutaj dorzucę jeszcze, prognozy na najbliższy tydzień do przodu są sztormowe. Co to znaczy? Dowiecie się za jakieś pół godziny tego odcinka. Dobra, także moi drodzy, to jest najbardziej wypieszczony odcinek, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Jeżeli to czuć, dajcie znać, jeżeli tego nie czuć, to również dajcie znać, bo jestem mega ciekaw po prostu, co wyjdzie z moich eksperymentów, bo przecież jak zawsze powtarzam, nagrywam dla was. Tylko chciałbym nagrywać dla was tak, żeby sam żenady nie czuć. Dobra, zapraszam was na odcinek 365, Tuwalu i efekt motyla. Kto z nas, patrząc dziś przez okno, nie pomyślał o ucieczce na rajską wyspę, gdzie nie ma żadnych trosk? Stać od biurka, rzucić śrubokręt, kopnąć kielnię, trzasnąć drzwiami, rzucić to wszystko w cholerę. Rzucić to wszystko i wyjechać, ale nie w Bieszczady, tylko dalej, dużo dalej. Tam, gdzie przez cały rok jest ciepło, świeci słońce, fale pluskają o brzeg, kokosy same spadają z palm. Tylko co dalej? Jak się żyje na rajskiej wyspie? Moi drodzy, dziś zabiorę was z powrotem na Tuwalu, które jest najmniejszym państwem i najmniejszą demokracją świata. Powód ku temu jest niebagatelny, bo w piątek 26 stycznia odbyły się tam wybory parlamentarne. Mówiłem wam już, że rok 2024 jest niezwykle obfity w wybory, że głosować będzie ponad połowa ludzkości. W tej liczbie jest też 12-tysięczne Tuwalu. Zacznę jednak od kilku wyjaśnień. Po pierwsze, w sierpniu 2021 roku wypuściłem w świat odcinek 120 za rubieżą pod tytułem Pitcairn – najmniejsze państwo świata, w którym rozmawiałem z moim bratem Markiem, który nakręcił film dokumentalny o Pitcairn pod tytułem Uciec na Pitcairn. Dlaczego więc teraz znowu nazywam jakieś państwo najmniejszym na świecie? Ano dlatego, że Pitcairn nie jest międzynarodowo uznawane za państwo, znaczy nie ma swojego miejsca w ONZ-cie, a cały świat poza tymi tam powiedzmy 50 mieszkańcami wyspy uznaje ją po prostu za terytorium zamorskie Zjednoczonego Królestwa. W związku z tym, pomijając ten czyrak w postaci Świętego Stolca zamieszkanego przez kilkuset księży katolickich, których w dodatku jest monarchią absolutną i też nie ma swojego miejsca w ONZ-cie jako państwo, to najmniejszym realnie funkcjonującym krajem na świecie, państwem prawdziwym, jest właśnie Tuwalu. Znaczy, dobra, ja wiem, że jest jeszcze obok Nauru, które powierzchnią i ludnością jest właściwie równe Tuwalu, więc powiedzmy, że Tuwalu jest najmniejsze ex aequo z Nauru. I czyjąc to założenie, przejdźmy dalej. Druga rzecz jest taka, że słuchający za rubieżą od dawna pamiętają, że jakoś we wrześniu 2020 roku wypuściłem odcinek 27 za rubieżą pod tytułem Tuwalu, a polityka światowa. Czy świat potrzebuje drugiego odcinka za rubieżą o państwie wielkości dużej wsi? Czy ja nie wiem, ale i tak go nagrywam, w związku z tym pewnie tak. Przy okazji warto wspomnieć, że jeśli wziąć pod uwagę liczbę odcinków za rubieżą nagranych na temat jakiegoś kraju i przeliczyć ją na liczbę mieszkańców, to Tuwalu jest krajem, które zdecydowanie prowadzi w kategorii liczba odcinków na milion mieszkańców. Oczywiście jeżeli nie wliczamy Pitcairn i Sentinelu Północnego, które państwami nie są. W związku z tym, że nagrywałem już o Tuwalu i mówiłem w tamtym odcinku o roli, jaką w gospodarce tego państwa pełni połów Tuńczyka oraz wynajmowanie domeny internetowej .tv, to nie będę się teraz powtarzać. Link do tamtego odcinka pierwszego o Tuwalu będzie w opisie do tego odcinka. Dziś chciałbym się skupić jednakowoż na wyborach, systemie politycznym Tuwalu przy okazji, jego roli w pacyficznej i globalnej układance politycznej oraz nowej konstytucji. Jeśli ktoś już teraz czuje zmęczenie, to spieszę donieść, że Tuwalu jest krajem bardzo, bardzo ważnym w amerykańsko-chińskiej przepychance, a jego system polityczny jest, no, delikatnie mówiąc, nietuzinkowy. Bo na przykład na Tuwalu nie ma czegoś takiego jak partie polityczne. No, wyobraźcie sobie Polskę bez partii politycznych. Nie? No, a nowa konstytucja Tuwalu zakłada nieznany chyba nigdzie indziej koncept istnienia państwa bez terytorium. Czyli można powiedzieć, że Tuwalu jest pierwszym e-państwem. Ale oczywiście polityka zaczyna się od mapy. Tymczasem na mapie, no, Tuwalu generalnie nie widać. Trzeba dobrze przybliżyć, żeby pojawiły się te okruchy lądu gdzieś na środku Pacyfiku. Tuwalu składa się z 9 wysp, a właściwie atoli, 6 atoli i 3 wysp koralowych. Legenda o ich powstaniu nazywa się Tepusi Mo Teali, czyli węgorz i flądra. Jest to legenda, która opowiada o tym, że obie ryby, węgorz i flądra, były kiedyś przyjaciółkami i postanowiły w ramach takiej przyjacielskiej rywalizacji sprawdzić, która z nich jest silniejsza. W tym celu podniosły wielki, wielki kamień. I tak się złożyło, że ten kamień przygniótł flądrę, dlatego flądra jest płaska. Nim jednak ten kamień przygniótł flądrę, to flądra pokłóciła się z węgorzem i w trakcie tej kłótni zadała węgorzowi potężny cios w podbrzusze, który to węgorz zaczął rzygać z bólu. I im więcej rzygał, tym stawał się cieńszy. Aż wreszcie schował się w dziurze, bo był taki malutki, że się zmieścił. No tyle, jeżeli chodzi o legendy. Nie? Natomiast faktem jest, że obie ryby świetnie opisują to, jak wygląda Tuwalu. Po pierwsze, wszystkie wyspy są płaskie. Płaskie jak flądra. Najwyższy szczyt Tuwalu wznosi się na niecałe 5 metrów nad poziomem oceanu. To nie jest wzgórze czy góra, tylko takie wyprzuszenie minimalne terenu, które jest porośnięte dżunglą. Natomiast cały archipelag Tuwalu jest bardzo długi i składa się z maleńkich wysepek. I kiedy mówię maleńkich wysepek, to mam na myśli, że to są naprawdę maleńkie wysepki, jej archipelag jest naprawdę bardzo długi. Konkretniej, z Nulakita na południu do Nanumea na północy jest 700 km przez otwarty ocean. Po drodze mija się 7 pozostałych wysp. Także 700 km w linii prostej to jest dokładnie tyle samo, ile w linii prostej jest między Świnoujściem a Rzeszowem. Tyle, że w tej całej dostępnej Ziemi, na tej gigantycznej przestrzeni, Tuwalu ma, uwaga, 26 km kwadratowych. Nie 26 tysięcy, 26, kropka. Dokładnie taką samą powierzchnię w skali Polski mają miasto Kołobrzeg, miasto Warka albo miasto Sochaczew, albo naprawdę maciupkie wiejskie gminy. Jest tak dlatego, że, jak już mówiłem, 6 z 9 wysp Tuwalu to są atole. Atol, jak się na niego patrzy z góry, to wygląda jak węgorz, znowu węgorz, który chwycił sobie własny ogon, jak wielki wąż Uroboros. I mówiąc jednak mniej poetycko, atol to jest szczyt wulkanu, który stoi sobie na dnie oceanu, bo siłą rzeczy na czymś musi stać. No i jak wypuszczał lawę, to coraz więcej lawy zastygało na jego zboczach, aż wreszcie wynurzył się ponad powierzchnię oceanu. Wod, atol. No i w kraterze tego wulkanu jest płytszy zbiornik, to jest laguna, a krawędź tego wulkanu, te wąskie paski krawędzi tego wulkanu, to są miejsca, które wystają ponad wodę, które da się zamieszkać. Stąd atole nie dają zbyt dużo przestrzeni życiowej. No, a za tą krawędzią tego stożka wulkanu jest otwarty ocean i kilka kilometrów głębokości wody i tak dalej. Największym atolem Tuwalu, który zamieszkany jest przez ponad połowę ludności, jest atol Funafuti. I na tym Funafuti znajduje się też stolica Tuwalu. Składa się on z 33 maleńkich wysepek, które układają się w kształt, powiedzmy, obrysu gruszki, która ma wymiary 20 na 25 km. No, oczywiście w środku znajduje się płytka laguna o głębokości kilku do tam 30 paru metrów. No i teraz jak wziąć powierzchnię Funafuti, całego atolu, to to jest około 300 km kwadratowych. Natomiast ziemia stanowi, tak jak już mówiłem, wąziusieńki paseczek, jeszcze pocięty na te 33 wysepki. No i ten pasek lądu ma grubości od 20 do 600 metrów. Więc powierzchnia, którą da się zamieszkać tego atolu, w sensie powierzchnia lądowa tego atolu, to jest 1% całej jego powierzchni. No, w związku z tym, moi drodzy, największą wysepką przy okazji, która znajduje się na atolu Funafuti, jest Vaiaku. I ona pełni funkcję stolicy całego państwa. I na tymże Vaiaku, które to ma kształt takiego bumerangu, można powiedzieć, jak się stanie w centrum Vaiaku, to z każdej strony, jak nie spojrzeć, masz kilkaset metrów lądu. A potem od środka laguny jest 20 km tej płytkiej wody i potem jest kawałeczek lądu, a potem jest otwarty ocean, który generalnie można przemierzać setkami, tysiącami kilometrów, może nic tam nie być. Także tylko i wyłącznie ta wąziusieńka krawędź tego stożka wulkanu oddziela tę płytką wewnętrzną lagunę od bezkresu oceanu. No i w niektórych miejscach ten atol jest tak wąziutki, że mieści się tam tylko droga i jeden rząd domów. No, tak żebyście mieli teraz wyobrażenie. Jeden twój dom, maleńki ogródek, kawałeczek drogi i z jednej strony płytka przyjemna laguna, a z drugiej strony bezkres oceanu. No i podobnie żyje sobie druga połowa ludności, która rozrzucona jest na przestrzeni wspomnianych 700 km. 250 km na południe od Funafuti znajduje się wyspa Nulakita. I nie jest ona atolem, tylko wyspą koralową. Więc w jej środku znajduje się ląd. Jednak ona także nie jest zbyt duża i nie ma zbyt dużo przestrzeni życiowej. Nulakita ma taki owalny kształt i kilometr szerokości i pół kilometra długości. I na jej południowym brzegu znajduje się osada zamieszkana przez, uwaga, uwaga, 35 osób. To daje gęstość zaludnienia taką jak w Polsce mniej więcej, czyli 100 osób na kilometr kwadratowy, ale nawet 15 minut naprawdę leniwego spaceru wystarczy, żeby przejść calusieńką wyspę w poprzek. no i tak maksymalnie godzina idąc po plaży, żeby obejść ją dookoła, cały czas mając ocean z jednej strony. Teraz dla porównania, wyobraź sobie, drogi słuchaczu, słuchaczko, że stoisz na przystanku autobusowym i czekasz na autobus. Jak już widzisz, że on jedzie, ale jeszcze nie widzisz, jaki to jest numer, jaka to jest linia autobusu, to ten autobus jest kilkaset metrów od ciebie generalnie. I gdyby znaleźć się na New Lakita, to tam, gdzie jest ten autobus, który widzisz, że już jedzie, to zaczyna się ocean i kończy się twój świat, kończy się twoja wyspa. I teraz najbliższym okruchem, dosłownie okruchem lądu z tej maciubkiej New Lakita jest odległa o 250 km Funafuti. W Polsce, dla porównania, 250 km to jest odległość, jaka dzieli Poznań i Słupsk, gdzie ostatnio byłem na stand-upie. I jechałem wtedy 4 godziny. Zupełnie leniwo, krajóweczką, z przerwą na kawę, siku i jakieś tam wieczorne zakupy. No, a z New Lakita na Funafuti przy sprzyjających, podkreślam, wiatrach, płynie się kilkanaście godzin. A przy niesprzyjających to można, a można nigdy nie wrócić do domu generalnie. 250 km to odległość z Jastrzębiej Góry na Gotlandię, tak patrząc z perspektywy polskiego morza. Tyle, że na Bałtyku 5-metrowa fala to są rekordowe sztormy, a na Pacyfiku 5-metrowa fala to jest poniedziałek, a prawdziwe sztormy mają i 20- i 30-metrowe fale, a więc wyższe niż szczyt masztu tych niewielkich żaglówek, którymi podróżują mieszkańcy Tuwalu. No i oczywiście na New Lakita nie ma żadnego portu, więc jakakolwiek wyprawa możliwa jest tylko łodzią bądź katamaranem, czy tą motorową, czy żaglową, którą da się wciągnąć z morza na plażę, a potem z plaży na morze zepchnąć. Także niewielkie jednostki. Więc życie na New Lakita to jest dosłownie mieszkanie na końcu świata. W porównaniu z New Lakita, atol Waitupu to jest prawdziwy gigant. Znajduje się on dużo bliżej stolicy, bo raptem 120 km otwartego oceanu. No a po drugie, Waitupu ma 5 km długości i 2 szerokości i zamieszkuje go 1000 ludzi. Na Waitupu jest nawet liceum i port dla motorówek z falochronem, więc można tam generalnie wpłynąć motorówką do portu i nie targać jej na plażę. Ale można też pobyć na Waitupu sam na sam z przyrodą, która jest inną przyrodą niż ocean albo palmy. Bo tam znajdują się także maciubkie lasy namorzynowe, rafa koralowa, no i nawet niewielkie bagno. W dalszym ciągu jednak wyspa jest zbyt mała, żeby komukolwiek opłacało się ściągać na wyspę samochód. Skoro jakkolwiek by nie kombinować, to trudno jest sobie znaleźć dwa miejsca na tej wyspie, z których szłoby się spacerkiem dłużej niż mniej więcej godzinę. Więc zatrzymałem się tak dosyć długo przy geografii, ale chciałem uświadomić wam, że prowadzenie jakiejkolwiek polityki na Tuwalu będzie różnić się znacznie. Nie tylko od polskiej polityki, ale nawet od polityki na poziomie gminy. Weźmy na przykład Barcin na Kujawach. To jest ten sam Barcin, w którym mieszkał powstaniec wielkopolski Zdzisław Józef Czendefu. Pozdrawiam starych słuchaczy. Gmina Barcin i Tuwalu są do siebie bardzo podobne. Oczywiście tylko pod pewnymi względami, bo nigdy w Barcinie, a byłem tam kilka razy, nie widziałem palm, oceanu oraz rafy koralowej. Chodzi o ludność. Ludnością są podobne. Cała gmina ma około 13 tysięcy mieszkańców, z których połowa mieszka w Barcinie. Tyle, że z jednego końca gminy na drugi, to znaczy z Piechcina do Młodocina jest 16 km, a nie 700. To jest drobna różnica, no ale zawsze. Parlament Tuwalu ma 16 posłów, a Rada Miejska w Barcinie 15 radnych. Więc w obu przypadkach kandydaci muszą chodzić i namawiać ludzi do głosowania na siebie, tak osobiście, a jak przekonają z 200, może 300 osób w swoim okręgu, to mogą być w miarę spokojni o stołek. Różnica jednak polega na tym, że teoretycznie każdy z 38 milionów polskich obywateli i szerzej 450 milionów obywateli Unii Europejskiej może w każdej chwili przeprowadzić się do Barcina i wejść do lokalnej polityki. Na Tuwalu nie ma takiej opcji, a generalnie wszyscy znają się od pokoleń. Więc w takiej sytuacji liczy się nie tyle szyld partyjny, co przymioty charakteru kandydata, jego rodzina, jego historia, bo głosują przecież na niego znajomi ze szkoły, z podwórka, z pracy, plaży, bliższa, dalsza rodzina i tak dalej. W każdym razie dlatego właśnie na Tuwalu nie ma żadnej sformalizowanej partii politycznej, a każdy kandydat prowadzi kampanię na własną rękę. Chociaż może oczywiście podkreślać, z kim mu jest po drodze, a z kim nie, jednak nawet wtedy będzie mówił o tym, że blisko mu do tego, a nie innego człowieka, a nie do jakiejś partii. No ale przejdźmy do konkretów. Tuwalu podzielone jest na 8 okręgów wyborczych o mniej więcej równej liczbie wyborców. Liczba 8 pochodzi oczywiście od nazwy kraju, która w języku Tuwalu oznacza ósemkę stojącą razem, bo pochodzi ona od 8 wysp, które dały początek państwu Tuwalu. Oczywiście dziś Tuwalu składa się z 9 wysp, reprezentowanych przez 9 gwiazd na fladze. Same okręgi wyborcze obejmują kolejne wyspy, za wyjątkiem maleńkiej Nulakita, tej co ma 35 mieszkańców, która znajduje się w okręgu wyborczym większej wyspy Niutao. Z każdego z 8 okręgów wyborczych wybieranych jest 2 posłów na 4-letnią kadencję. Do parlamentu wchodzą więc 2 osoby z największym poparciem z każdego z okręgów, a jeśli kandydatów jest tylko 2, to zostają oni posłami automatycznie bez wyborów. W tym roku wybory, jak już mówiłem, odbyły się w piątek 26 stycznia. Głosowanie trwało od 8 do 16, po czym przysłane ze stolicy łodzie zabrały urny wyborcze do Funafuti. Następnie po ogłoszeniu wyników wyborów wybrani posłowie zostali wezwani do stawienia się w siedzibie parlamentu. Ogółem 10 posłów utrzymało swoje stołki, a 6 to są nowo wybrani posłowie. Tu też warto zauważyć, że jednym z tych, który przegrał swoje miejsce, był Kausena Natano, który w dalszym ciągu jest premierem, pełniącym obowiązki premiera, gdyż nowego rządu nie da się wybrać, a nie da się wybrać, ponieważ jest zła pogoda. Ja, moi drodzy, nagrywam ten odcinek 9 lutego, nie wiem kiedy go wyemituję, ale 9 lutego go nagrywam, czyli równiutkie 2 tygodnie po wyborach. W dalszym ciągu nie zebrał się parlament, ponieważ na Pacyfiku są burze, są sztormy, jest brzydka pogoda. No i nie wszyscy nowo wybrani posłowie są w stanie dotrzeć do stolicy na pierwszą sesję parlamentu, więc pierwsza sesja parlamentu jest odłożona, dopóki się wszyscy nie zjadą. No, jak sprawdzałem pogodę, to zapowiada się jeszcze około 2 tygodni takiej pogody, więc może się okazać, że parlament Tuwalu nie zbierze się przez miesiąc, bo nie pozwala na to pogoda. Oczywiście nie pozwala to pogoda, bo nie da się dopłynąć łodzią, taką malutką łodzią na Funafuti. Nie da się też przylecieć samolotem, ponieważ tylko na Funafuti jest lotnisko. Na żadnej innej wyspie go nie ma. Nie ma takiej opcji. No a śmigłowców na Tuwalu też nie ma. Więc zostaje czekać. Może do momentu, kiedy wyemituję ten odcinek, to rząd Tuwalu się zbierze i dowiemy się, kto jest nowym premierem Tuwalu. Jeśli tak, to dogram to na samym początku. W każdym razie, niezależnie od kraju, każde wybory wygrywa się przy pomocy kampanii wyborczej, która generalnie skupiona jest na lokalnych sprawach. Jednak poza bardzo lokalnymi sprawami, które dla nas tutaj w Polsce nie mają żadnego znaczenia, to w tej kampanii wyborczej na Tuwalu były 2 sprawy bardzo ważne, które mają dla nas jakiś wpływ i o nich będę opowiadać dzisiaj. Jedna ma dla nas zdecydowanie większe znaczenie, a druga jest raczej ciekawa, ale może jakieś znaczenie mieć. Chodzi o, po pierwsze, stosunek Tuwalu do Chin i Tajwanu oraz traktat o Unii z Australią. No i po kolei, zacznijmy od kwestii chińskiej. W 1949 roku chińska partia komunistyczna wygrała wojnę domową z rządem Chiang Kai-sheka, który reprezentował partię Kuomintang, czyli partię nacjonalistyczną. Tutaj odsyłam was do serii chińskiej z 3 lat. W każdym razie chińska partia komunistyczna objęła wskutek tej wygranej wojny władzę na kontynencie. Tymczasem Chiang razem ze swoim rządem, z partią, z armią i mniej więcej milionem Chińczyków uciekają na Tajwan. No i przez kolejne ćwierć wieku świat komunistyczny będzie, no mniej lub bardziej, ale raczej uznawać za legalny rząd Chin, całych Chin, ekipę Mao Zedonga. Natomiast świat zachodni, większość świata w sumie, będzie uznawać za właściwy dla całych Chin rząd Changa i partię Kuomintang. Przy okazji chińska partia komunistyczna do dziś mówi o konieczności reintegracji, ponownego zjednoczenia całych Chin pod swoim panowaniem, mimo, to warto za każdym razem podkreślać, mimo iż nigdy partia komunistyczna nie kontrolowała Tajwanu. Do 1971 roku to reprezentant Tajwanu reprezentował całe Chiny w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie Chiny miały prawo weta. I to właśnie rząd tajwański był uznawany przez większość świata jako ten reprezentujący konstrukt, jakim są Chiny, w których oficjalnie po prostu trwa jeszcze walka o władzę. No i wtedy właśnie, w 1971 roku, Richard Nixon postanowił zjednać sobie Mao przeciwko ZSRR. I tak oto rząd amerykański, a razem z nim niemal no, cały świat właściwie później, uznał to rząd komunistyczny Mao Zedonga za jedyny legalny rząd chiński. No i w ten sposób Tajwan stracił swoje miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i stał się krajem, czy Republika Chińska, czyli w skrócie Tajwan, stał się krajem uznawanym przez zasadniczą mniejszość krajów świata. Na to wszystko rząd komunistyczny Chińskiej Republiki Ludowej rozpoczął i potem nasilił prowadzenie polityki polegającej na tym, że skoro oni są jedynym legalnym rządem dla całych Chin, to jeżeli jakiekolwiek inne państwo uznaje Tajwan za państwo, uznaje jego legalność, jego istnienia, czyli tym samym według nich kwestionuje legalność istnienia Chińskiej Republiki Ludowej, to Chińska Republika Ludowa z takim państwem zrywa wszelkie kontakty i nie chce z nim ani handlować, ani mieć kontaktów dyplomatycznych. No i im Chiny, Chińska Republika Ludowa w sensie, były bogatsze, im się zaczęły rozwijać, szczególnie w XXI wieku, tym ta groźba bojkotu dyplomatycznego czy handlowego była coraz skuteczniejsza. No i w sumie okazała się ona na tyle skuteczna, że dziś oficjalne relacje z rządem w Tajpej utrzymuje 11 członków ONZ ze 193, czyli Belize, Eswatini, Guatemala, Haiti, Wyspy Marszala, Palau, Paragwaj, San Kitts i Nevis, Santa Lucia, San Vincent i Grenadyny, Tuwalu oraz niebędący członkiem ONZ-u Watykan. Czyli innymi słowy, kilka małych krajów i kilka małych krajów wyspiarskich. Dlatego właśnie z punktu widzenia Tajwanu rzeczą niezwykle ważną jest utrzymanie chociażby tej garstki, która mu została. Stąd tajwańskie media bardzo uważnie relacjonują wybory na Tuwalu. Groźba, że Tuwalu pójdzie drogą Nauru, które 15 stycznia 2024 roku zerwało kontakty dyplomatyczne z Tajwanem, po tym jak Tajwan wybrał sobie prezydenta, który nie sprzyja, że tak powiem, Chińskiej Republice Ludowej. No i tydzień później Nauru oficjalnie uznało rząd w Pekinie za reprezentanta całych Chin, czyli dokonało tego przejścia z popierania Tajwanu do popierania Chin ludowych. Oczywiście utrata Tuwalu nie byłaby dla Tajwanu końcem świata, bo ponad 50 krajów, w tym takie potęgi jak Unia Europejska, która w sumie krajem nie jest, ale cała Unia Europejska, Zjednoczone Królestwo, Japonia, Stany Zjednoczone, Brazylia, Meksyk, utrzymują kontakty dyplomatyczne i gospodarcze z Tajwanem. Dyplomatyczne poprzez ambasady, które są przebrane za misje handlowe oficjalnie. Jednak w wymiarze symbolicznym to maleńkie Tuwalu jest bardzo, bardzo ważne dla Tajwanu. Tymczasem Chiny Ludowe kuszą inwestycjami i wydawaniem ogromnych sum na pomoc rozwojową na Pacyfiku, oczywiście oficjalnie w ramach inicjatywy Pasaj Szlaku i tego, że Chiny są dobre, kochane i mają kryształowe serduszko. No i teraz tak, australijski Lowy Institute z siedzibą w Sydney wyprodukował w zeszłym roku potężny raport na temat pomocy rozwojowej dla państw regionu Pacyfiku. Wynika z niego, że Australia jest największym donatorem i 40% całej pomocy międzynarodowej dla regionu Pacyfiku pochodzi właśnie od niej. Jednak już na drugim miejscu, i to z wynikiem 10%, znajdują się właśnie Chiny. Przy czym, o ile jednak pomoc australijska to są niemal wyłącznie bezzwrotne granty, o tyle chińską pomoc stanowią przede wszystkim pożyczki, wśród nich pożyczki warunkowe, którymi Chińczycy łapią inne kraje w spirale zadłużenia, tak jak na przykład złapali Sri Lankę, o której również nagrywałem już dobry rok temu. Problem jest jednak szerszy niż samo uznanie dyplomatyczne. Na początku 2022 roku sąsiednie względem Tuwalu wyspy Salomona, które to utrzymywały stosunki dyplomatyczne z Tajwanem aż do 2019 roku, trafiły do światowych mediów po tym, jak na jaw wyszedł projekt o współpracy z Chinami. Chodzi o to, że w ramach tej umowy o współpracy z Chinami chińska flota mogłaby wspierać salomońską, a Chińczycy mogliby zaopatrywać swoje statki na miejscu. Oczywiście od wspierania chińską flotą, chińską piechotą morską i zaopatrywania swoich statków czy okrętów wojennych na wyspach Salomona, czyli pewnie z jakichś magazynów, które Chińczycy by tam wybudowali, to z tego miejsca jest już tylko jeden krok do stacjonowania stałych wojsk na wyspach Salomona, a to już budzi wręcz oburzenie w Waszyngtonie, który zainteresowany jest w tym, żeby utrzymać chińską projekcję siły daleko za wszelkimi wyspami, blisko własnych wybrzeży, w sensie chińskich wybrzeży. Tak czy inaczej, chińska pomoc rozwojowa dla wysp Salomona wzrosła skokowo po zerwaniu z Tajwanem, chociaż od tamtej pory z tego raportu wynika, że Japonia i Nowa Zelandia mocno wkroczyły, żeby nie dopuścić do tego, że Chińczycy zdominują region pomocą, czyli też będą mieli znacznie większy lewar polityczny na te wszystkie niewielkie kraje regionu Pacyfiku. Osobną kwestią są jeszcze wody terytorialne i wyłączna strefa ekonomiczna. Jak już wspomniałem, Tuwalu jest państwem maleńkim. Tymczasem jego wyłączna strefa ekonomiczna, definiowana tutaj w uproszczeniu mówię, jako obszary morskie znajdujące się do 200 mil morskich od brzegu. Ta strefa jest gigantyczna. Tuwalu ma, jak już mówiłem, 26 km kwadratowych. Czyli tyle, co maleńka polska gmina albo niewielkie miasto. I takich gmin mamy 2,5 tysiąca w Polsce. Podczas gdy wyłączna strefa ekonomiczna Tuwalu wynosi 750 tysięcy km kwadratowych, czyli 2,5 Polski albo 15 Słowacji. WSE Tuwalu jest większa niż WSE Włoch czy Grecji, a równa jest wyłącznej strefie ekonomicznej Islandii. To znaczy Tuwalu, będąc trzecim najmniejszym pod względem powierzchni krajem świata po Monako i Nauru, ma 38. największą wyłączną strefę ekonomiczną. Dla porównania, wyłączna strefa ekonomiczna Polski to niecałe 30 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli 1/10 powierzchni Polski, równowartość 1/10 powierzchni Polski. Tymczasem wyłączna strefa ekonomiczna Tuwalu jest, uwaga, 29 tysięcy razy większa od powierzchni kraju. Tutaj ciekawostka, największą wyłączną strefę ekonomiczną o powierzchni ponad 11 milionów kilometrów kwadratowych mają Stany Zjednoczone. I jest ona mniej więcej równa powierzchni lądowej Stanów Zjednoczonych, która to powierzchnia wynosi niecałe 10 milionów kilometrów kwadratowych. Tutaj ciekawostka, drugą największą wyłączną strefę ekonomiczną o wielkości 10 milionów kilometrów kwadratowych ma Francja. No a to oczywiście jest zasługa jej licznych departamentów zamorskich, które ona dalej kontroluje. Później w top 10 są jeszcze Australia, Rosja, Wielka Brytania, Indonezja, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia i Brazylia, która tę top 10 zamyka. Najmniejszą wyłączną strefę ekonomiczną ma Bośnia i Hercegowina z poprzedniego odcinka. I ona wynosi, uwaga, 50 km kwadratowych. Tutaj przychodzą mi na myśl setki memów z cyklu Bośnia mówi, chcę mieć dostęp do morza, a Chorwacja mówi, nie. Albo wielkie chorwackie imperium morskie, nie? I wszystkie kontury Europy obcykane, że to jest Chorwacja, nie? To mniej więcej to jest ten klimat. W każdym razie teraz ktoś mógł zapytać, dobra, się podniecasz, ale co to jest wyłączna strefa ekonomiczna? Wyłączna strefa ekonomiczna to jest obszar morski, gdzie państwo nadbrzeżne ma suwerenne prawo do badań, eksploracji, eksploatacji zasobów naturalnych, w sensie podmorskich złóż, ale też ryb, budowy i używania sztucznych wysp, eksploracji namorskiego, no i tego typu innych ekonomicznych rzeczy. Czyli Tuwalu, które jest wielkości małej polskiej gminy, może wydobywać ropę, gaz czy łowić ryby na obszarze Pacyfiku 2,5 raza większym od Polski. Nice. Może też sprzedawać te prawa innym państwom, gdyż to nad tym terytorium Tuwalu ma suwerenne prawo. Aczkolwiek to, że ktoś ma suwerenne prawo nad wyłączną strefą ekonomiczną, nie wyłącza prawa do swobodnej żeglugi. I wszystkie państwa mają prawo swobodnej żeglugi po cudzej wyłącznej strefie ekonomicznej, znaczy mogą przepłynąć przez nią, ale nie mogą w tej wyłącznej strefie ekonomicznej prowadzić działalności gospodarczej, łowić ryb, czy na przykład poszukiwać ropy czy gazu. No i przez tą wyłączną strefę ekonomiczną mogą także pływać okręty wojenne, bo okręty wojenne nie mogą jedynie wpływać na wody terytorialne, a wody terytorialne to jest 20 mil morskich od linii standardowej, tudzież w uproszczeniu mówiąc od brzegu. No i teraz tu warto jeszcze podkreślić, że mila morska to jest 1,852 km, czyli wyłączna strefa ekonomiczna rozciągająca się do 200 mil morskich to jest do 370 km, w dużym skrócie mówiąc, a wody terytorialne to jest 37 km z grubsza rzecz biorąc od brzegu. Dobra, ale teraz ktoś by mógł zapytać, jak się Chiny mają do tych wyborów. Więc dwoma najprawdopodobniejszymi kandydatami na fotel premiera, jak już parlament się zbierze oczywiście, są Enele Sopoaga i Seve Painu. Jak już wspomniałem, dotychczasowy premier Kausena Natano przegrał minimalnie wybory w okręgu Funafuti, nie wszedł do parlamentu, a ponieważ nie jest członkiem parlamentu, nie może być premierem. On jednak, podobnie jak jego poprzednik, Enele Sopoaga, który był premierem i teraz chce być znowu, opowiada się za utrzymaniem stosunków dyplomatycznych z Tajwanem. Sopoaga był premierem w latach 2013-19. Tymczasem drugi najprawdopodobniejszy kandydat na premiera, Seve Painu, jest obecnie ministrem finansów. No i on raczej opowiada się za, w cudzysłowie, przemyśleniem polityki wobec Tajwanu i Chin. To, że jakąś politykę trzeba przemyśleć, nie oznacza jeszcze zmian, ale może też oznaczać, że chciał się odróżnić od konkurenta, ale równie dobrze może być tylko przykrywką do uznania Chin ludowych i odcięcia się od Tajwanu. Co do samych kandydatów, to są to bardzo ciekawe postacie. Painu, jak już mówiłem, jest obecnie ministrem finansów, ale jest także jednym z najważniejszych ludzi w kraju. Gdyż jako minister finansów, a także równocześnie dyrektor banku centralnego, kontroluje on łącznie Ministerstwo Finansów i Bank Centralnych, czyli 120 miejsc pracy, 120 urzędników. A tych 120 urzędników to jest 3% aktywnych zawodowo Tuwalczyków, których jest niecałe 4 tysiące. Poza tym pracował on w wielu regionalnych instytucjach finansowych, najdłużej jako sekretarz generalny Organizacji Celnej Oceanii. Także to jest człowiek, że tak powiem, otrzaskany w świecie. Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył on Uniwersytet Hawajski oraz Canterbury University w Christchurch w Nowej Zelandii. Jest także bratankiem byłego premiera Bikenabu Painu, który to urzędował w latach 1996-99, a obecnie jest ambasadorem na Tajwanie. Poza tym w swoim okręgu wyborczym Painu został wybrany automatycznie, bo było tylko dwoje chętnych na te dwa miejsca, które z okręgu wyborczego wychodzą. No a w innej sytuacji jest Enele Sopoaga. Enele Sopoaga w swoim okręgu wyborczym miał łącznie z nim 4 kandydatów, a Sopoaga zdobył no, minimalne, co było potrzebne, żeby wejść, czyli 26,5% głosów. Kandydat, który zdobył pierwsze miejsce w okręgu 27, a pozostali 2, 25, 21,5. Więc to był bardzo jakby gęsto upchany wyścig. Więc jego mandat z uwagi na to, no nie jest specjalnie silny, trzeba przyznać, ale nie ma to większego znaczenia, tu chodzi raczej o prestiż. W każdym razie Sopoaga zasiada nieprzerwanie w parlamencie od 2010 roku. Wcześniej, w latach 2001-2006, był ambasadorem Tuwalu przy ONZ, a jeszcze wcześniej był ambasadorem Tuwalu na Fidżi, który, uwaga, ambasador Tuwalu na Fidżi jest także afiliowany dla Tajwanu oczywiście. Sopoaga jest absolwentem studiów dyplomatycznych na Oxfordzie i Uniwersytetu Sussex w Anglii. Także ma wśród krewnych byłych premierów, konkretnie starszego brata Saufatu Sopoaga, który premierem był w latach 2002-2004. I w wypadku Enele Sopoagi, w sumie najciekawszym aspektem jego biografii jest to, jak doszedł do władzy w 2013 roku wskutek, uwaga, tuwalskiego kryzysu konstytucyjnego. Tak, moi drodzy, małe kraje też mogą mieć kryzysy konstytucyjne. A kryzys konstytucyjny wyglądał tak. Więc były wybory w 2010 roku. Powstał rząd, którego premierem został Willy Telavi. Alternatywnym kandydatem był właśnie Enele Sopoaga. Ostatecznie było głosowanie nad wotum zaufania i Telavi zdobył najmniejszą możliwą większość, to znaczy 8 głosów do 7, gdyż w owym czasie parlament Tuwalu miał 15 posłów. Telavi wszedł w ogóle do polityki jako były szef tuwalskiej policji i w czasie swojego urzędowania wybrał się z oficjalną, państwową wizytą do Abchazji. I tejże Abchazji, on w ogóle uznał niepodległość Abchazji w imieniu Tuwalu i w ten sposób Tuwalu stało się jednym z 6 krajów świata, które uznają Abchazję. Znaczy była Rosja, Wenezuela, Nikaragua, Nauru, Vanuatu, no i właśnie Tuwalu. Przy okazji Tuwalu podpisało z Abchazją umowę międzynarodową o ruchu bezwizowym. Tak się możecie domyślić, nikt z niej nie zdążył skorzystać. Po pierwsze, to w Abchazji no nie ma lotniska i trzeba jechać do Soczi, ale to nie jest problem, bo wszyscy mieszkańcy Abchazji mają też rosyjskie paszporty. No tak czy inaczej, loty na Tuwalu są dosyć drogie i nie da się ich tak po prostu z łatwo kupić przez neta. To jest dużo bardziej skomplikowane. No w każdym razie oczami wyobraźni już widzę, jak się ustawiają całe hordy w kolejce na lotnisku w Soczi, najbliższym dla Abchazji, Abchazów, którzy chcą odwiedzić swojego nowego geopolitycznego przyjaciela. No, ain't gonna happen. Tak czy inaczej, równocześnie wtedy, w marcu 2013 roku, odbywały się wybory parlamentarne w Abchazji. No i żeby one były bardziej prestiżne i międzynarodowe, to Telavi przywiózł kilku obserwatorów do tych wyborów. No i te wybory były obserwowane także przez obserwatorów z Tuwalu, co nadawało im ciut więcej legalności. Wiadomo. W każdym razie to spowodowało oburzenie strony gruzińskiej, no i Gruzja postanowiła zerwać kontakty z Tuwalu. Straty oszacowano na 21 zł 37 groszy. Natomiast jeżeli myślicie, że zaangażowanie Tel Awiego w globalną politykę doprowadziło do kryzysu konstytucyjnego na Tuwalu, to spieszę donieść, że niekoniecznie. Sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Problemem okazała się śmierć ministra finansów. Facet nazywał się Lotoala Metia. Lotoala Metia był nie tylko ministrem finansów, ale także posłem, który reprezentował wyspę Nuku Fetau, która zamieszkana jest przez 600 osób. No i Metia zmarł 21 grudnia jeszcze 2012 roku i zgodnie z konstytucją Tuwalu, tak, Tuwalu ma konstytucję, bezzwłocznie powinny były odbyć się wybory uzupełniające, gdyż Metia był także członkiem parlamentu. Problem polegał na tym, że murowanym kandydatem do zwycięstwa w tych wyborach była Elisala Pita. Elisala Pita, o której było wiadomo, że jest stronniczką Enele Sopoagi, który to startował z tego samego okręgu wyborczego, żeby było jeszcze ciekawiej. W każdym razie bez Lotto Alimetti rząd kontrolował 7 miejsc, czyli tyle samo co opozycja. Dlatego pewnym było, że po wyborach Tel Aviv straci władzę. Postanowił więc nie przeprowadzać wyborów. No taki, wiecie, klasyk, nie? W związku z tym doszło do sporów. Było dużo kłótni, dużo presji ze strony opozycji. No i wreszcie po 4 miesiącach oficjalnych protestów, oficjalnej już presji, parcia do wyborów, które premier blokował, opozycja zgłosiła sprawę do Sądu Najwyższego. I tak, myślicie, że Tuwalu to jest żart, a nie państwo, i na przykład, nie wiem, nie ma wieloinstancyjnego sądownictwa z Sądem Konstytucyjnym na czele? Ma. Znaczy, jest pewien haczyk, bo Tuwalu ma Sąd Najwyższy, sąd apelacyjny, wszystko się zgadza. Problem polega na tym, że na Tuwalu brakuje sędziów, więc przewodniczącym Sądu Najwyższego był Brytyjczyk, Sir Gordon Ward, który na co dzień mieszkał w Nowej Zelandii. Więc żeby przybyć do Funafuti na posiedzenie tegoż Sądu Najwyższego, musiał przylecieć samolotem. A jedyne samoloty, jakie latają na Tuwalu, latają z Fidżi. Chodzi o to, że lotnisko w Funafuti jest maleńkie. Że pas startowy tego lotniska ma 1500 metrów długości. Używany jest średnio raz w tygodniu, a na co dzień jest to miejsce, gdzie dzieci grają w piłkę albo jeżdżą na rowerach. I przy tak maleńkim i pozbawionym infrastruktury lotnisku nie dałoby się wylądować normalnej wielkości samolotowi, który leciałby z Nowej Zelandii, który w ogóle opłacałoby się targać z Nowej Zelandii. Znaczy by się nie opłacało, bo ilu ludzi z Nowej Zelandii chciałoby polecieć akurat na Tuwalu. W każdym razie wszyscy lecący na Tuwalu lecą więc samolotem na Fidżi i tam przesiadają się taki malutki pierdzik, który jest w stanie dolecieć tych 1000 km na Funafuti. W ogóle Fidżi funkcjonuje jako taki mini hub dla lokalnych, pobliskich, państwowych wyspiarskich. I tam co parę dni wylatuje samolot, a to na Tuwalu, a to na Nauru i tak dalej. No ale wracając do sędziego Gordona Warda. Zanim został on przewodniczącym Sądu Najwyższego Tuwalu, był on także przewodniczącym Sądu Apelacyjnego na Fidżi i pełnił tę funkcję aż do 2006 roku, czyli do momentu, kiedy Frank Bainimarama dokonał zamachu stanu i przejął władzę na kolejnych 16 lat. Oddał ją w 2022. Ward krytykował Bainimaramę i jego zamach stanu i kwestionował w ogóle legalność jego działań. Został więc ogłoszony persona non grata na Fidżi, w związku z tym nie mógł tam przelecieć samolotem, żeby przesiąść się na samolot do Tuwalu. Oczywiście mógłby teoretycznie wsiąść w łódkę i przepłynąć 3,5 tysiąca kilometrów z Nowej Zelandii na Tuwalu, nie? Ale no bądźmy poważni. Wymyślono więc taki myk, że dwaj pozostali sędziowie Sądu Najwyższego, bo Sąd Najwyższy Tuwalu ma 3 sędziów, przybędą do Auckland w Nowej Zelandii i to tam odbędzie się posiedzenie Sądu Najwyższego Tuwalu, bo konstytucja Tuwalu nie wymaga, by Sąd Najwyższy odbywał swoje posiedzenia na terenie Tuwalu. Więc rezultat tego posiedzenia, no delikatnie mówiąc, zaskakujący nie był. Sąd Najwyższy orzekł, że rząd ma obowiązek zorganizować wybory uzupełniające nie wcześniej niż 21 dni i nie później niż 28 dni od dnia ogłoszenia wyroku. W związku z tym wybory w końcu odbyły się 28 czerwca 2013 roku. To jest prawie pół roku później niż powinny były się odbyć. Kandydatka opozycji zgarnęła 2/3 głosów, a Tel Aviv stracił większość, bo opozycja miała 8 z 15 głosów. W związku z tym przejęła ona władzę, a jej premierem został właśnie Enele Sopoaga. No i tak to mniej więcej wyglądało. Tyle w kwestii kryzysu konstytucyjnego na Tuwalu. Jak jesteśmy w ogóle przy konstytucji, to może przejdźmy do samej konstytucji, której fragment wam przeczytam. Artykuł 1. The State. Tuvalu is a sovereign democratic state governed in accordance with this constitution and in particular in accordance with the principles set out in the preamble. Artykuł 2. Tuvalu statehood. The state of Tuvalu within its historical, cultural and legal framework shall remain in perpetuity in the future, notwithstanding the impacts of climate change or other causes resulting in loss of the physical territory of Tuvalu. Okay, but what the fuck? Więc to jest, moi drodzy, wynik noweli konstytucyjnej Tuwalu z 2023 roku. Wprowadziła ona zapisy w preambule i w samej treści konstytucji o tym, że kryzys klimatyczny zagraża Tuwalu i że państwo się na to szykuje. Zanim teraz ktoś przewróci oczami, że Tuwalu jest zamieszkane przez jakichś lewaków, którzy gadają o samych pierdołach, weganizmie, rowerach, kryzysie klimatycznym i prawach osób LGBT plus ABCDGH, to spieszę, żeby donieść, że zmiany klimatu są faktem. W porcie Funafuti w zeszłym roku zaobserwowano wzrost średniego poziomu oceanu w ciągu roku o 3,8 mm. Ja wiem, że 3,8 mm nie brzmi przerażająco, ale co roku ocean podnosi się coraz szybciej i w tym tempie za kilkanaście, może kilkadziesiąt lat podnosić się nie o 3,8 mm w ciągu roku, tylko centymetr albo kilka centymetrów. I dla kraju, którego średnia wysokość nad poziomem morza wynosi 2 metry, a najwyższy punkt to dokładnie 4,6 metra nad poziom morza, no to po prostu oznacza zagładę, wdającej się tak naprawdę już teraz przewidzieć przyszłości. Podnoszący się poziom oceanu szybko pochłania te kolejne niżej położone fragmenty Tuwalu, zalewa pola uprawne i wchodzi na podwórka. Jeśli dodamy do tego fakt, że wyższy poziom wody sprzyja szybszej erozji brzegu morskiego, to otrzymujemy ludzi mieszkających nad brzegiem oceanu, którzy drżą przed każdym sztormem. To są ludzie, którzy widzieli już pewnie kilka razy, jak ich domy są zalewane przez fale. No bo jeżeli o brzeg uderzy fala o wysokości 10 metrów, to woda gna kilkadziesiąt metrów dalej. A kilkadziesiąt metrów dalej to może znaczyć, że się przelewa przez atol do laguny, z otwartego oceanu do laguny. A w związku z tym, moi drodzy, jeżeli pomyśleć o tym w ten sposób, że w najgrubszym miejscu to Funafuti, to jest 600 metrów szerokości, no to wiecie, nie da się przed tym oceanem ukryć. Niezależnie od wyspy, na Tuwalu, wszystkich wyspach, nie ma miejsca, które znajdowałoby się dalej niż kilometr w linii prostej od brzegu oceanu. Więc dla nich ocieplanie się klimatu, topienie lodowców i podnoszenie w związku z tym poziomu wszechoceanu to nie są lewackie bajki, którymi straszy się ludzi, którzy chcą w pocie czoła zapracować na ogródek, grilla i dwa samochody, tylko fakty. Fakty, które obserwują każdego dnia na własne oczy i które to fakty zagrażają istnieniu Tuwalu jako państwa. Z tym, że nie do końca. Znaczy, zagrażają Tuwalczykom, czy Tuwańczykom żyć na ojczystych wyspach, ale nie żyć w Tuwalu jako takim. Więc o co chodzi? Więc wspomniany artykuł Konstytucji, ten artykuł drugi Konstytucji po polsku, można by przetłumaczyć tak. Państwo Tuwalu w swoich historycznych, kulturalnych i prawnych granicach powinno pozostać na wieczność w przyszłości, niezależnie od wpływu, jaki zmiana klimatu albo inne przyczyny wywrą na jego fizyczne terytorium Tuwalu. I to jest, moi drodzy, absolutna nowinka w świecie, no przynajmniej we współczesności. Bo no nie ma chyba przypadku, chyba że ja czegoś nie wiem, ale jest to bardzo rzadkie, jeżeli jest drugi przypadek, żeby jakiś kraj zapisał sobie w konstytucji, że może istnieć, nawet jeżeli nie będzie mieć terytorium. To w ogóle przeczy absolutnemu fundamentowi w prawie międzynarodowym, o tym, że państwo składa się z czterech elementów. To znaczy, państwo musi mieć terytorium, ludność zamieszkującą to terytorium, rząd rządzący tym terytorium ludnością, która je zamieszkuje i uznanie międzynarodowe, że ten rząd jest legalnie sprawującym rządem nad tą ludnością, na tym terytorium. To są cztery elementy. Terytorium, ludność, władza, uznanie międzynarodowe. Dlatego na przykład wspomniana wcześniej Abchazja ma ludność, ma terytorium, ma władzę, nie ma uznania międzynarodowego, przynajmniej szerokiego, bo uznaje tego kilka krajów. Tuwalu już nie, czyli pięć teraz, więc nie jest państwem. Palestyna, no, ma więcej krajów je uznaje, ale też ma problemy z terytorium. Też jest problem, żeby do końca ją nazwać państwem, a chociaż powinna być. W każdym razie ten zapis konstytucji no idzie wbrew ogólnie przyjętym zasadom, ale przypominam, że Tuwalu ma większe problemy na głowie niż przejmowanie się zasadami prawa międzynarodowego. Tuwalu jednak ubezpieczyło się do pewnego stopnia na ewentualność zagłady swojego terytorium. Chodzi właśnie o wspomniany wcześniej traktat z Australią. Pełna nazwa tego traktatu brzmi Australia-Tuvalu-Falepili Union Treaty. Falepili to jest z lokalnego, któregoś z pacyficznych języków, dobre sąsiedztwo. I ten traktat składa się z raptem 8 artykułów. I oficjalnie jest traktatem o dobrosąsiedzkiej współpracy z Australią. No, w praktyce jest jednak deklaracją wasalizacji Tuwalu wobec Australii w zamian za pomoc w zachowaniu państwa. I w ogóle przyczepiłbym się do tego elementu dobrosąsiedzkiej współpracy. Tuwalu z najbliższymi brzegami Australii dzieli ponad 3000 km. No ale wiecie, kwestia skali. 3000 km to jest jak z Poznania na Saharę. Tego typu klimat. W każdym razie, zgodnie z tym traktatem, Tuwalczycy, no mieszkańcy Tuwalu, mogą już nie mieszkać na Tuwalu, mogą się przeprowadzić i mieszkać w Australii, uczyć się, pracować, mogą nawet korzystać z opieki zdrowotnej i socjalnej. Dodatkowo Australia zobowiązuje się do pomocy Tuwalu w przypadku agresji militarnej, katastrofy naturalnej itd. W każdym razie kluczowym zapisem tego traktatu jest jednak ustęp 3 i 4 artykułu 4, które stanowią, że in addition to the parties' rights and freedoms under international law, provided that advance notice is given by Australia, Tuvalu shall provide Australia rights to access, presence within and overflight of Tuvalu's territory if the activities are necessary for the provision of assistance requested by Tuvalu under this agreement. I ustęp 4. Tuvalu shall mutually agree with Australia any partnerships, agreement or engagement with any other state or entity on security and defense related matters. Such matters include, but are not limited to, defense, policing, border protection, cyber security and critical infrastructure, including ports, telecommunications and energy infrastructure. Co to znaczy po naszemu? Po naszemu, moi drodzy, znaczy tyle, że ten ustęp 3 artykułu 4 w dodatku, czy dodając do praw obu stron i wolności zgodnie z prawem międzynarodowym, przy założeniu dania odpowiedniej notyfikacji z wyprzedzeniem przez Australię, Tuwalu powinno zabezpieczyć Australii prawo do wejścia, obecności oraz przelotu nad terytorium Tuwalu, jeżeli ta aktywność będzie potrzebna do tego, by zapewnić zaopatrzenie bądź pomoc, o którą poprosi Tuwalu według tego porozumienia, tego traktatu. I ustęp 4. Tuwalu powinno uzgodnić z Australią każdy związek, każde zaangażowanie z innym państwem albo bytem, które dotyczyłoby spraw bezpieczeństwa, obrony i tym podobnych. Te sprawy oznaczają, ale nie są ograniczone do obrony, nadzoru, ochrony granic, ochrony cybernetycznej, infrastruktury krytycznej, takiej jak porty, linie telekomunikacyjne i infrastruktura energetyczna. Czyli w uproszczeniu mówiąc, Tuwalu w zamian za nadanie prawa swoim obywatelom, ale bez obywatelstwa, do osiedlania się w Australii dla tych kilkunastu tysięcy mieszkańców, zdaje Australii prawo weta wobec swojej polityki zagranicznej. Czyli jest to w sumie pierwszy krok do de facto aneksji terytorium Tuwalu, a wraz z nim jego gigantycznej, wyłącznej strefy ekonomicznej. Tu warto podkreślić, moi drodzy, że jeżeli Australia ma prawo weta wobec wszystkich porozumień, jakie Tuwalu robi, takich na przykład jak chociażby telekomunikacja, to gdyby Huawei, które bardzo lubi to robić, zaoproponowało Tuwalu, że zamontuje im maszty telefonii 5G, to Australia może powiedzieć nie. Jeżeli Tuwalu chciałoby podpisać umowę o współpracy międzynarodowej z innym krajem, która polegałaby na tym, że na przykład Tuwalu i Tonga wspólnie patrolują morze pomiędzy nimi, to Australia może powiedzieć nie. I jeżeli Tuwalu powie Australii, słuchaj Australio, potrzebujemy pomocy z na przykład patrolowaniem naszego morza, to Australia ma spokojnie prawo pływać po morzach wewnętrznych Tuwalu, ale także wjechać do portów na Funafuti, zatankować sobie, ale także wywalić swoją załogę, która będzie potrzebna na przykład do serwisu statku. Czyli może de facto zrzucić swoje wojska na Tuwalu i one tam mogą być. Just saying, można sobie to wyobrazić. A jeżeli chodzi o wyłączną strefę ekonomiczną, to tu warto podkreślić, że zgodnie z prawem międzynarodowym, z międzynarodowym prawem mórz, wyłączna strefa ekonomiczna nie należy się wyspom, które są okresowo zalewane, a jedynie takim, które pozostają stale ponad linią wody. Więc jeżeli Tuwalu kiedyś zniknie pod wodą, tam za 200 czy 500 lat, to jego wyłączna strefa ekonomiczna będzie ją można po prostu zakwestionować, kto ma suwerenność nad nią i uczynić z niej na przykład wody międzynarodowe. Tak po prostu. Jednak zanim to się wydarzy, to jeszcze dużo wody w warcie upłynie. Tymczasem Australia w jedwabnej rękawiczce kładzie łapę na Tuwalu i jego potencjalnych zasobach. Czy tu trzeba uczciwie przyznać, że to jest w dalszym ciągu lepsza opcja niż taka chińska łapa zaciśnięta w pięść, która trzyma łopatę do szuflowania wszystkiego, co cenne, i żeby to przerzucać na chiński statek. No ale zasada działania jest generalnie podobna. Z drugiej strony maleńkie Tuwalu nie ma tak naprawdę realnej szansy na przetrwanie w tym brutalnym świecie innej niż wybór mniejszego zła. Liczenie, że taka anomalia w postaci maleńkiego kraju, który trzyma pieczę nad gigantycznym obszarem oceanu, że to się utrzyma na dłuższą metę, to w naszym dzisiejszym świecie jest generalnie mrzonka. Przyznać jednak należy, że Australijczycy prowadzą operację wzmacniania brzegów Funafuti workowanym piaskiem wydobywanym z dna laguny. Hojnie także dotują działanie Tuwalu jako państwa, no a jak już mówiłem, to państwo jest małe, więc też kwoty nie są zbyt duże. Tu na przykład zwróćcie uwagę, że budżet całego Tuwalu na bieżący rok to jest 70 milionów dolarów. Czyli równowartość kosztu budowy tak 12 kilometrów autostrady w Australii. Albo, wracając do przykładu z Zdzisławem Czendefu, jest to mniej więcej 3 razy więcej niż cały budżet gminy Barcin. Warto jednak pamiętać o tym, że porównujemy tu budżet państwa z jego wszystkimi potrzebami takimi jak szpitale, wojsko, policja, budowa dróg, utrzymywanie ministerstw, ambasad, administracji i tak dalej, z gminą, która w polskich warunkach ma część tylko tych uprawnień i też część tego budżetu. Możemy też porównać inaczej. Na przykład budżet mojego rodzinnego Swarzędza to jest 433 miliony złotych, czyli nieco ponad 100 milionów dolarów, no i powiedzmy mniej więcej 150 milionów dolarów australijskich, bo to jest waluta obowiązująca na Tuwalu. A właściwie jest dolar Tuwalu równy 1 dolarowi australijskiemu. Wiecie co chodzi. W każdym razie budżet gminy Swarzędz zamieszkanej przez 50 tysięcy mieszkańców jest powiedzmy 2 razy większy, no albo trochę większy od budżetu całego państwa, jakim jest Tuwalu. I oczywiście Swarzędz zamieszkuje 4 razy więcej ludzi niż Tuwalu, ale używam tego przykładu po to, żeby wam uświadomić, że budżet całego państwa Tuwalu można śmiało porównywać do budżetu nawet niezbyt dużych gmin w Polsce. No, jest jeszcze jedna rzecz. Koszty życia. Żywność na Tuwalu jest strasznie droga. Niewiele się tam uprawia, bo, no wiecie, położone na środku oceanu wysepki cierpią na suszę. Na Tuwalu jedyna woda pitna pochodzi ze zbioru deszczówki, z instalacji odsalających, albo ją po prostu trzeba przywieźć. Do odsalania wody potrzeba dużo energii, dużo prądu. Prąd bierze się z generatorów spalinowych, a benzynę też trzeba przywieźć. Uprawy inne niż palma kokosowa i tam parę innych rzeczy, które rosną na Tuwalu, no trzeba generalnie podlewać słodką wodą i specjalnymi nawozami nawozić, które też neutralizują wpływ soli z wód gruntowych i z powietrza. Także te nawozy też trzeba przywieźć. Współcześnie życie przy tym zagęszczeniu ludności jest po prostu niemożliwe na Tuwalu bez stałych dostaw z zewnątrz. Funkcjonowanie w podobnych warunkach bez tych dostaw z zewnątrz jest oczywiście możliwe, no ale to się udaje na przykład na Sentinelu Północnym, ale tamtą wyspę zamieszkuje najprawdopodobniej kilkadziesiąt osób, a nie kilka tysięcy. No i tak właśnie zamyka nam się kółeczko rozwoju cywilizacyjnego. Wracając do australijskich starań o ratowanie brzegów Tuwalu, to jednym z nich jest układanie falochronów złożonych z takich betonowych czteroramiennych gwiazd, które pewnie kojarzycie z wielu portowych miast, nawet w Polsce. Układając te betonowe falochrony, te gwiazdy jedna na drugą, to tworzy się taka dosyć solidna konstrukcja, która rozbija fale i znacznie zmniejsza tempo wypłukiwania piasku z brzegu, a więc erozji tegoż brzegu. Oczywiście koszt umocnienia wszystkich brzegów na wszystkich wyspach byłby zbyt duży. Dlatego wzmocnione zostaną tylko, znaczy przede wszystkim, brzegi stołecznego Funafuti. Falochrony te, no, delikatnie mówiąc, nie są piękne, no ale bez nich ocean będzie systematycznie pożerać brzeg. Dlatego Tuwalu ma teraz wybór pomiędzy Marilyn Monroe a Krystyną Feldman. Znaczy, że te atole i wyspy koralowe mogą żyć krótko i pozostać piękne do końca, albo odwrotnie. Tak czy inaczej, jak następnym razem będziecie sobie siedzieć w biurze, na budowie, za kierownicą czy w warsztacie, kiedy pomyślicie sobie o ucieczce na rajską wyspę, to pomyślcie przy okazji o tym, że na tej rajskiej wyspie ciężko o pracę, która cię tak wkurza na co dzień, wszystko jest drogie, bo trzeba to przywieźć statkiem, internet jest powolny, no a widok na ocean szpeci falochron ustawiony na plaży, a nieubłagane podnoszenie się poziomu oceanu i tak kiedyś zabierze ją w cholerę. Także, moi drodzy, na świecie cudów nie ma. W tym miejscu bym chciał zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.